Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Weaving the Web to połączenie autobiografii intelektualnej, historii technologii i eseju o przyszłości sieci, napisane przez Tima Berners-Lee, twórcę World Wide Web, przy współpracy Marka Fischettiego. Książka opisuje drogę od problemów z organizowaniem informacji w środowisku naukowym CERN do powstania otwartych standardów, które umożliwiły gwałtowny rozwój WEF. Autor nie przedstawia internetu i webu jako tego samego zjawiska. Internet jest dla niego infrastrukturą komunikacyjną, natomiast web stanowi system dokumentów, odsyłaczy i wspólnych reguł, dzięki którym ludzie mogą łatwo publikować oraz odnajdywać wiedzę. Ważną część stanowi obrona pierwotnych zasad projektu, przede wszystkim powszechnego dostępu, interoperacyjności, decentralizacji i możliwości współtworzenia treści. Berners-Lee omawia też napięcie między komercjalizacją a dobrem publicznym, prywatnością, cenzurą i rosnącą kontrolą nad oprogramowaniem. To nie jest techniczny podręcznik programowania, lecz rzeczowy zapis decyzji projektowych oraz wizja społecznych konsekwencji technologii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od programu Enquire do idei globalnej sieci powiązań. Punktem wyjścia książki jest doświadczenie Berners-Lee z CERN, gdzie pracownicy, projekty, dokumenty i systemy komputerowe tworzyły trudną do ogarnięcia sieć zależności. Wcześniejszy program Enquire służył mu do zapisywania informacji wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Nie był jeszcze World Wide Web, ale ujawniał kluczową intuicję autora, że wiedza rzadko układa się w prostą hierarchię. Ludzie pamiętają przez skojarzenia, przechodzą od osoby do projektu, od projektu do dokumentu, a następnie do kolejnej idei. Web miał odzwierciedlać ten praktyczny sposób poruszania się po informacji. Książka pokazuje więc, że wynalazek nie powstał jako próba stworzenia widowiskowego produktu masowego. Był odpowiedzią na konkretny problem współpracy i pamięci organizacyjnej w międzynarodowej instytucji badawczej. Berners-Lee podkreśla znaczenie hipertekstu, lecz równie istotne jest połączenie hipertekstu z globalną siecią komputerową i otwartymi zasadami dostępu. Dzięki temu odsyłacz przestał być funkcją pojedynczego programu lub bazy danych. Stał się prostym mechanizmem prowadzącym potencjalnie do zasobu znajdującego się gdziekolwiek w sieci. Ta geneza wyjaśnia, dlaczego autor konsekwentnie traktuje web jako środowisko współpracy, a nie wyłącznie kanał dystrybucji informacji. Po drugie, proste standardy jako warunek powszechnego działania w WEF. Jednym z najważniejszych tematów książki jest rola prostych, publicznie dostępnych standardów. Berners-Lee opisuje, jak adresowanie zasobów, protokół HTTP oraz język HTML utworzyły wspólną podstawę webu. Ich znaczenie nie wynikało z technicznej złożoności, ale z tego, że pozwalały niezależnym twórcom budować serwery, przeglądarki i strony bez uzyskiwania zgody jednego właściciela systemu. W tym ujęciu sukces w WEF był skutkiem obniżenia kosztu uczestnictwa. Każdy mógł stworzyć dokument, opublikować go pod adresem i połączyć z innymi dokumentami. Autor zwraca uwagę, że standard musi być wystarczająco stabilny, by zapewnić zgodność, lecz nie może zamykać drogi przyszłym zastosowaniom. Jest to argument przeciw projektowaniu sieci jako zbioru odizolowanych, kontrolowanych usług. Gdy formaty i protokoły są zamknięte, użytkownik staje się zależny od dostawcy, a przepływ informacji może zostać ograniczony przez interes jednej firmy. Książka przypomina także, że interoperacyjność jest sprawą społeczną, nie tylko inżynierską. Ułatwia komunikację między instytucjami, krajami i środowiskami zawodowymi. Dlatego Berners-Lee wiąże rozwój standardów z pracą World Wide Web Consortium, które miało tworzyć uzgodnione reguły rozwoju sieci, zamiast oddawać jej kierunek wyłącznie rynkowej rywalizacji. Po trzecie, web jako przestrzeń czytania i wspólnego tworzenia treści. Berners-Lee sprzeciwia się wizji webu ograniczonego do biernego odbioru gotowych stron. W książce wraca do pierwotnego założenia, że użytkownik powinien móc zarówno czytać, jak i łatwo poprawiać oraz dodawać informacje. Z tym wiąże pojęcie interkreatywności, czyli twórczego działania podejmowanego wspólnie za pośrednictwem sieci. Nie chodzi jedynie o możliwość zostawienia komentarza. Chodzi o środowisko, w którym wiedza rozwija się przez łączenie wkładu wielu osób, a granica między autorem i odbiorcą nie jest całkowicie sztywna. Autor pokazuje, że taki model ma szczególne znaczenie dla nauki, edukacji i organizacji pracujących nad złożonymi problemami. Dokument nie musi być końcowym komunikatem, lecz może pozostać elementem procesu, który inni uzupełniają, korygują i wiążą z kolejnymi materiałami. Ta idea wynika z doświadczeń CERN, gdzie skuteczna praca zależała od wymiany informacji między ludźmi o różnych specjalizacjach. Książka nie ignoruje trudności, takich jak odpowiedzialność za treść, trwałość odsyłaczy czy potrzeba porządkowania zasobów. Jednak jej zasadnicza teza jest jasna. Sieć osiąga większą wartość wtedy, gdy ty wzmacnia sprawczość użytkowników. Późniejszy rozwój encyklopedii tworzonych zbiorowo i narzędzi współpracy pokazuje trwałość tej intuicji. Choć realizuje ją w formach innych niż te dostępne pod koniec lat 90. Po czwarte, decentralizacja wobec komercjalizacji, cenzury i kontroli dostępu. Ostatnie partie książki mają charakter normatywny, ponieważ Berners-Lee rozważa, jaki web powinien być, aby nadal służył społeczeństwu. Szczególne miejsce zajmuje konflikt między otwartą architekturą a presją komercyjną. Autor nie odrzuca działalności gospodarczej w sieci, lecz ostrzega, że dominacja zamkniętych platform, własnościowych technologii i silnych pośredników może osłabić podstawowe zalety w web. Jeśli użytkownicy potrzebują konkretnego programu, dostawcy lub pozwolenia, by czytać i publikować informacje, uniwersalność webu zostaje ograniczona. Berners-Lee analizuje również kwestie cenzury i prywatności. Sieć może ułatwiać dostęp do różnorodnych opinii, ale może też stać się narzędziem filtrowania treści, nadzoru albo gromadzenia danych o użytkownikach. Książka nie oferuje prostego rozwiązania tych napięć, ponieważ wolność komunikacji, ochrona odbiorców i bezpieczeństwo prywatnych danych bywają trudne do pogodzenia. Jej wartość polega na wskazaniu, że decyzje techniczne mają konsekwencje polityczne i obywatelskie. Sposób projektowania identyfikacji, standardów, przeglądarek i usług wpływa na to, kto może mówić, kto może słuchać i kto kontroluje zasady uczestnictwa. Współczesne spory o monopolizację platform oraz ochronę danych sprawiają, że te rozważania pozostają użytecznym punktem odniesienia. Na koniec. Dlaczego rozwój webu wymagał współpracy, a nie samotnego wynalazcy? Weaving the Web koryguje popularny obraz wynalazku jako dzieła pojedynczego geniusza działającego w izolacji. Berners-Lee przedstawia własną rolę jasną, ale zarazem opisuje znaczenie współpracowników, instytucji badawczych, wcześniejszych idei hipertekstu oraz ludzi, którzy tworzyli pierwsze serwery i przeglądarki. CERN był istotny nie tylko jako miejsce pracy autora, ale jako środowisko międzynarodowe, w którym wymiana danych i wzajemne zaufanie były codzienną koniecznością. Rozwój webu wymagał też przekonywania innych do jego użycia. Nawet użyteczny protokół nie staje się globalnym standardem sam z siebie. Musi zostać wdrożony, wyjaśniony, przetestowany i zaakceptowany przez rozproszone społeczności techniczne. Autor pokazuje, że konsensus bywa wolniejszy niż narzucenie rozwiązania, ale w otwartej sieci daje większą trwałość i szersze uczestnictwo. Z tego powodu ważną rolę odgrywa World Wide Web Consortium, które koordynuje rozwój standardów poprzez dialog między firmami, twórcami technologii i użytkownikami. Temat ten nadaje książce wymiar praktyczny. Innowacja cyfrowa nie polega wyłącznie na napisaniu kodu, lecz również na tworzeniu warunków, w których inni mogą go rozwijać bez utraty zgodności. Web został opisany jako rezultat techniki, instytucjonalnej współpracy i świadomej decyzji, by nie zamykać podstawowej infrastruktury w rękach jednego podmiotu. Podsumowując, książka będzie wartościowa dla osób zainteresowanych historią internetu, projektowaniem technologii i komunikacją cyfrową oraz społecznymi skutkami rozwoju platform internetowych. Czytelnik techniczny zyska zwięzły obraz tego, dlaczego pozornie proste elementy, takie jak adresy, hipertekst i otwarte protokoły, umożliwiły globalną skalę w WWF. Dla osób spoza branży najważniejsza może być lekcja, że architektura technologiczna nigdy nie jest neutralna. Wpływa na dostęp do wiedzy, możliwość publikowania, prywatność i rozkład wpływów między użytkownikami a wielkimi organizacjami. Weaving the Web wyróżnia się na tle wielu książek o historii cyfrowej, ponieważ nie jest ani wyłącznie kroniką firm i produktów, ani podręcznikiem technicznym. To relacja twórcy, który wyjaśnia zarówno źródła konkretnych rozwiązań, jak i wartości, które miały je prowadzić. Berners-Lee nie przedstawia webu jako skończonego triumfu. Traktuje go jako wspólne przedsięwzięcie, wymagające ciągłej troski o otwartość, zgodność i udział użytkowników. Z tego powodu część opisów realiów końca lat 90. ma dziś charakter historyczny, lecz główne pytania pozostają aktualne. Kto ustala standardy, czy dane systemy współpracują ze sobą, czy odbiorcy mogą tworzyć własne treści i czy sieć wzmacnia obywatelską niezależność. To właśnie połączenie osobistego świadectwa, historii innowacji i krytycznej wizji przyszłości sprawia, że książka nadal zasługuje na uwagę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Tim Berners-Lee, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!